Szanowni Państwo, pozwólcie, że też pięknie podziękuję organizatorom za zaproszenie mnie tutaj i z tym takim bardzo konkretnym tematem, który będzie nam, myślę, miał okazję przybliżyć naszą polską rzeczywistość. Bo mówimy tu ciągle, prawda, o reformie liturgicznej obejmującej cały Kościół powszechny, ale też i nasz Kościół lokalny. Już ksiądz Sobeczko zauważył, że właśnie są pewne nazwiska, ludzie. Ojciec Franciszek Małaczyński, benedyktyn Stynica, który bardzo wiele zrobił, żeby ta reforma w Polsce przebiegła no, bezkolizyjnie, bez jakichś tam wielkich wstrząsów. Czy został już wspomniany także biskup Franciszek Job, który był przewodniczącym Komisji Liturgicznej, to w tych czasach, kiedy właśnie tę reformę mieliśmy okazję sami przeżywać. Przecież tu widzę po twarzach co prawda wiele młodych ludzi, ale jeszcze niektórzy przecież pamiętamy mszę świętą po łacinie z księdzem obróconym do nas plecami, żeby tylko powiedzieć o Eucharystii, a co dopiero o innych sakramentach. I to wszystko w Polsce mamy za sobą, aczkolwiek to jeszcze nie jest proces zakończony. Tutaj właśnie organizatorzy poprosili mnie, abym przedstawił jeszcze jedną osobę, bardzo może mało znaną tu w środowisku, liturgiści oczywiście go znają, a jest nim świętej pamięci już dzisiaj, niecałe 30 lat temu zmarł w wyniku wypadku samochodowego, jeszcze może dzisiaj by był wśród nas, ksiądz profesor Wacław Szenk, jeszcze mój nauczyciel, także liturgiki. To był Ślązak, który działał w całej Polsce, a wiele dobrego zrobił właśnie w tym procesie wprowadzania odnowy liturgicznej w Polsce, dlatego że urodził się w właściwym czasie. To tak właśnie jest, że czasami ktoś się urodzi za wcześnie albo za późno i niestety nie zrobi tego, na co mu charyzmat pozwalał. W przypadku księdza Wacława było właśnie to idealne zgranie tej osoby z czasem, którym przyszło mu żyć. Proszę Państwa, tak się złożyło, że ja mój doktorat właśnie o nim napisałem i dlatego tutaj ta osoba jest mi wyjątkowo bliska. Bardzo ciekawe było to odkrywanie jego dzieciństwa nawet. Proszę sobie wyobrazić, że on już w czasach gimnazjalnych miał okazję zetknąć się z ruchem odnowy liturgicznej, która była czymś, co poprzedziło powstanie Konstytucji o Świętej Liturgii. Mało kto o tym wie, że na Śląsku powstał taki ruch młodzieżowy, który się nazywał Quickborn. On potem został przeniesiony na zachodnią Europę i się dobrze tam rozwijał. I w tym ruchu właśnie ksiądz Szenk miał okazję wzrastać, a trzeba Państwu wiedzieć, ja miałem okazję jeszcze też rozmawiać z niektórymi przedwojennymi właśnie członkami tego ruchu, którzy na przykład wskazywali mi na to, że w formacji tych młodych ludzi na pierwszym miejscu stawiano właśnie liturgię. Wspominali na przykład coś takiego, co miało miejsce jeszcze przed II wojną światową, a mianowicie już wtedy znany był im nasz dzisiejszy ołtarz posoborowy, wokół którego mieli się gromadzić. W Strzelcach Opolskich takie msze święte przed wojną były celebrowane właśnie dla członków tego ruchu, którzy się zjeżdżali i na takiej liturgii między innymi ich muzyce towarzyszyły gitary. Dla takich ludzi więc nie było niczym zaskakującym to, co się zaczęło potem dziać w latach 60. To dlatego naszego księdza Wacława bardzo interesującym jednak czasem w rozwoju były czasy studiów. Studiował teologię we Wrocławiu przed wojną, a także w Fryburgu szwajcarskim, bryzgijskim, przepraszam. I tam właśnie miał okazję poznać wielkich protagonistów ruchu liturgicznego. On miał okazję słuchać ich wynurzeń, ich postulatów, co powinno się zrobić. Jeszcze to jest daleko przed powstaniem Konstytucji o Świętej Liturgii. Miał między innymi okazję jako student poznawać dzieło jednego z większych liderów ruchu liturgicznego, który żył na Śląsku, Stanisław Stefan. Wspaniałą robotę ten człowiek zrobił właśnie dla środowiska inteligencji wrocławskiej. Ale nie tylko. Taki ośrodek dzisiaj na nowo pięknie żyje, kwitnie, Krzeszów, gdzie benedyktyni byli. Tam właśnie klerycy jeździli uczyć się takiej liturgii, która ich angażowała. Uczyli się także tego, by w przyszłości jako duszpasterze, jeszcze nie wiedzieli, że Sobór Watykański II będzie, ale już czuli, że muszą zrobić wszystko, żeby prosty człowiek, który przychodzi na liturgię, żeby na tej liturgii umiał odkryć misterium naszej wiary, które tam się dokonuje. Po prostu jednym słowem, finalizując tutaj ten etap tych czasów studenckich i tak dalej, księdza Szenka, chcę powiedzieć, że miał szczęście, że żył wśród takich ludzi, którzy go formowali. Ale najważniejsze, co się dokonało w życiu późniejszego profesora liturgiki, to były specjalistyczne studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do skierowania go na te studia przyczyniła się komuna, która jego jako autochtona na Śląsku, no, krótko mówiąc, prześladowała. I wtedy właśnie biskup powiedział, niech ksiądz jedzie na Kul, tam będzie ksiądz studiował. I tam się spotkał znowu z ciekawą osobowością, historykiem. Był nim ksiądz Marian Rychowicz, wybitny mediewista, któremu też nie były obce idee ruchu liturgicznego wyrosłego na Zachodzie. I to on wiedział, że w Polsce także przed wojną można było ideę tego ruchu zgłębiać, ale także w troszeczkę innym wydaniu, mianowicie w wydaniu praktycznym. Mało tego, ten ksiądz Rychowicz zauważał, że brakuje w Polsce pogłębionych studiów, brakuje profesorów, którzy mogą tę reformę przygotować. I dlatego właśnie wypełnieniem tej luki zajął się Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie w 1958 roku, czyli 55 lat temu, 5 lat przed konstytucją, powołano sekcję teologii pastoralnej dla księży, bo nie było specjalistów. I między innymi wtedy właśnie w ramach tej sekcji powołano pierwszą katedrę liturgiki. To pierwsze w powojennych dziejach lubelskiej uczelni studium stanęło wobec niezwykle trudnych zadań. Sprawą najtrudniejszą właśnie, jak powiedziałem, był brak specjalistów. I okazuje się, że z wypełnieniem tej luki musiał się zająć z polecenia księdza Rychowicza właśnie ksiądz Szenk. On wziął na siebie ten cały ciężar w zakresie kształcenia liturgicznego studentów, a tych ze względu na reformę liturgiczną było coraz więcej. Można więc było podjąć szerokie badania nad historią rozwoju liturgii. Ci studenci, doktoranci, słyszeliśmy przed chwilą, jak było ich tam kiedyś mało, a potem jak mamy dzisiaj liczbę profesorów liturgii w całej Polsce. Okazuje się, że te badania podjęto jeszcze tuż przed rokiem 63, a więc przed powstaniem Konstytucji. Ale to już było wielkie przygotowanie pola, zaplecza osobowego i naukowego dla wprowadzenia potem w miarę bezrewolucyjnego jakiegoś procesu samej Konstytucji. I to właśnie już wtedy, teraz może kilka takich szczegółów, ksiądz Szenk przygotował aż 10 referatów na temat, tak to nazywano wtedy, odnowienia liturgicznego. Dlatego ja też jeszcze jestem bardzo taki troszeczkę ostrożny z mówieniem o reformie, bo reforma jak nam się od razu kojarzy z czymś wywrotowym. Oni używali właśnie określenia odnowienie liturgiczne. I te referaty ksiądz Szenk głosił między innymi w Opolu, w Gliwicach, w Bytomiu, także w szeregu innych miejscach, gdzie był zapraszany. Ale to były to takie naprawdę pierwsze początki. Tempa jego działalność i nie tylko jego nabrała w latach po 65 roku. Dlaczego po 65? Czyli 2 lata po powstaniu Konstytucji. Wtedy w Lublinie powstał tak zwany Lubelski Zespół Liturgistów. Jako taki oddolny ferment, ruch liturgiczny w Polsce. Tworzyli go profesorowie właśnie tejże uczelni z wielu obszarów. Ja może potem tylko kilka nazwisk. Plachnicki, właśnie Szenk, Szafrański, Rak, Zielasko, Greniuk, Mrowiec, na przykład muzykolog. A więc bardzo ciekawi ludzie, którzy stwierdzili, że trzeba na tym polu zaistnieć, bo ta odnowa liturgiczna potrzebuje szerokiego zaplecza. Cóż oni robili? Oni się spotykali najpierw prywatnie u księdza Blachnickiego, później w kościele jezuitów i tam omawiano właśnie problemy odnowienia liturgicznego. I to zarówno te od strony teoretycznej, jak i postanowiono praktycznie przygotować Polskę, szeroko rozumiano, społeczeństwo polskie, do przyjęcia tej odnowy. rozstrzygano szereg wątpliwości rubrycystycznych, uzgadniano tłumaczenia nowych tekstów na język polski, zaznajamiano się z najnowszymi dokumentami Stolicy Apostolskiej związanymi z odnową liturgiczną i szeregiem spraw aktualnych. I ciekawa rzecz, że w tym czasie ksiądz Szenk już został na nowo związany ze Śląskiem, bo wtedy jednak wielka diecezja polska obejmowała także Bytom, Zabrze i on został proboszczem właśnie w Bytomiu, wielkomiejskiej parafii. On widział tę rzeczywistość praktyczną także, choć był profesorem. Tutaj umiał połączyć te dwie rzeczywistości i on nadał temu zespołowi liturgicznemu lubelskiemu takiego właśnie, takie piętno praktycznego działania, że nie tylko teoretyzujemy, dajemy księgi, my musimy przygotować do odbioru tych ksiąg księży, a poprzez nich także ludzi, którzy nie będą zaskakiwani tym odnowieniem liturgicznym. I dlatego postanowiono między innymi już w tym 65 roku zacząć działać. W Kościele Księży Jezuitów w Lublinie zorganizowano kurs komentatorów liturgicznych. Wzięli w nim udział księża diecezjalni, zakonnicy pracujący w duszpasterstwie, także księża studenci z Kulu. Program obejmował w miarę wszechstronne omówienie istoty liturgii i tych wszystkich aspektów praktycznych, które zaczęły się wiązać z wprowadzeniem do liturgii funkcji, nowej funkcji, komentatora. Oczywiście my dzisiaj widzimy tego komentatora, zwłaszcza na celebracjach szczególnych. Nie wyobrażamy sobie, aby nie było komentatora dzisiaj właśnie na przeżywaniu Triduum Paschalnego, gdzie właśnie poprzez mądry, dobry komentarz uczestnik tych świętych dni, tego wielkiego świętowania, połowy by albo i większej części jeszcze nie zrozumiał. A dzięki dobremu komentatorowi uczestnicy tej liturgii dzisiaj biorą w niej udział w sposób bardziej świadomy, rozumiejąc to, co tam się w tych świętych dniach dzieje. Oczywiście na tych wszystkich, na tym początku tego działania między innymi ksiądz Szenk także podjął ważny problem, jak po nowemu, w sposób pogłębiony i pełniejszy pomóc ludziom w spojrzeniu na mszę świętą. Wtedy to się zaczęło. Ja pamiętam, jak on, jako mój profesor, mówił: ten proces uczenia ludzi uczestnictwa w mszy świętej będzie trwał do końca świata. I mówił nam jako klerykom: pamiętajcie, jak będziecie proboszczami i będziecie proboszczami dłużej w jednej parafii, to co 7 lat pozwólcie sobie na cykl kazań do ludzi o mszy świętej, by parafianie uczestniczący regularnie w mszy świętej na nowo odkrywali jej głębie, bo takie stałe uczestnictwo bez pogłębienia, ono wyjaławia. I dlatego trzeba to umieć powtarzać. I muszę Państwu powiedzieć, że w swoim czasie, jak byłem też proboszczem na pewnej parafii trochę dłużej, zafundowałem sobie to, ten luksus i sobie i moim parafianom i naprawdę miło było usłyszeć: proszę księdza, to czemu ja o tej mszy świętej, w której biorę tak często udział, tak niewiele wiedziałem? I dopiero to mi zostało powiedziane. To właśnie się zaczęło tam w 65 roku. Myślę, że tak samo panowie tutaj nadzwyczajni szafarze, braliście udział w kursie, jak tutaj szereg tematów było omawianych, także mam nadzieję, księże Daraku, o mszy świętej, to na pewno wam to coś dało. Słuchaliście czegoś, czego nie wiedzieliście, choć we mszy świętej przecież jako gorliwi katolicy braliście udział przez długie, długie lata. Powiem więcej, te referaty, które tamten zespół lubelski wygłaszał dla tych ludzi, którzy tego słuchali, zawsze były połączone z wzorowo prowadzonymi celebracjami liturgicznymi. Jeżeli więc mówiono o mszy świętej, o tej koncelebrowanej, to też od razu można było zobaczyć księży koncelebrujących i tak dalej. Potem w tych mszach zawsze brały udział różne funkcje były podkreślone, ten komentator, lektor, schola i tak dalej. To, co dzisiaj dla nas już jest oczywiście rzeczą naturalną. Oczywiście to był początek w Lublinie. Potem przyszły kolejne diecezje. Mam tu wypisane, że na przykład w latach tylko 65-67 odbyły się takie właśnie szkolenia w Poznaniu, Opolu, na Górze Świętej Anny, w Przemyślu, Gdańsku, Katowicach, Rozwadowie, Rzeszowie, Starej Wsi, Sanoku, Krośnie, Wrocławiu, Sieradzu. Uwaga, Kaliszu także. Mam tu po kolei właśnie wypisane, jak to szło. a więc Kalisz doczekał się ich przyjazdu. Potem jeszcze było Koło, Włocławek, Kazimierz Biskupi, Warszawa, Gorzów, Gościkowo, Paradyż oraz Kraków. Zobaczcie, cała Polska właściwie została objęta przez 2 lata ich działalnością. A więc to byli naprawdę bardzo gorliwi profesorowie, którzy widzieli potrzebę przygotowania katolików w Polsce na to nowo. Niech wyrazem wdzięczności i uznania za taką uciążliwą, ale potrzebną pracę będą słowa, które tu chciałbym zacytować księdza biskupa Pawłowskiego, ordynariusza włocławskiego, które znalazłem w liście skierowanym do księdza Franciszka Blachnickiego. I pisze nam biskup tak: pragnę jeszcze raz wyrazić wdzięczność zespołowi prelegentów, który z takim znawstwem tematyki i umiłowania sprawy przeprowadzili szkolenie naszego duchowieństwa. Można z optymizmem patrzeć na problemy odnowy życia religijnego w Polsce, skoro przy KUL są ludzie tak wytrwale i umiejętnie pracujący w tej dziedzinie. No jeżeli takie słowa przyszły do tego zespołu, no to oni byli tylko zachęceni do dalszego kontynuowania swojej pracy, bo było ciągle nad czym pracować. I właśnie dlatego właśnie w Lublinie to prężne centrum odnowy liturgicznej to był kościół jezuitów przy ulicy Królewskiej. I tam przeprowadzono kolejne kursy dla środowiska lubelskiego. Okazuje się, że w pewnym momencie pojawił się nowy problem. Mianowicie zrodził się pomysł, aby ci, którzy już są jako tako przygotowani, już mieli te studia specjalistyczne za sobą, aby działali razem. A więc zrodziła się refleksja o tym, czy nie zorganizować regularnych ogólnopolskich spotkań ludzi zainteresowanych odnową liturgiczną. I ten pomysł się nie tylko zrodził, ale on się zrealizował. Jako idealne miejsce dla takich spotkań wybrano Krościenko nad Dunajcem, gdzie za zgodą prymasa Polski zorganizowano ośrodek, w którym sprawowano liturgię zgromadzenia eucharystycznego według ducha i przepisów nowego Ordo Missae, czyli nowych wskazań Kościoła. Takie pierwsze spotkanie odbyło się w 1969 roku. I chcę powiedzieć, że tam przyjechało wtedy aż 54 specjalistów z całej Polski z odnowy liturgicznej. Chodziło im właśnie o dalsze doszkalanie się, by potem mogli w swoich diecezjach tę pracę kontynuować. I tak wyprzedzając troszeczkę mój tekst, tutaj powiem, że od tamtego czasu te spotkania są odbywane regularnie. Aż do naszych czasów. My wszyscy liturgiści polscy się spotykamy co roku we wrześniu w różnych środowiskach, w różnych miastach, w różnych sanktuariach, gdzie jesteśmy zapraszani i tam właśnie czuwamy, szkolimy się nawzajem, słuchamy referatów, oczywiście jest szereg dyskusji, co poprawić, co w naszych celebracjach w różnych parafiach, diecezjach jeszcze mimo wszystko czeka na takie pogłębienie, poprawienie. I tutaj, proszę Państwa, muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że między innymi taki fajny zapis też znalazłem w sprawozdaniu, w tym pierwszym. Złączeni we wspólnej modlitwie i w celebracji pamiątki pańskiej staraliśmy się zgłębić świętą liturgię w duchu ostatnich dokumentów Kościoła, aby naszym wiernym umożliwić pełne i czynne uczestnictwo w świętych obrzędach. Też wtedy na tym pierwszym spotkaniu skierowano pismo do Konferencji Episkopatu Polski, które zostało podpisane przez wszystkich uczestników tego sympozjum i tam między innymi zauważono, że są pewne wnioski co do dalszych prac i przemyśleń i dyskusji, które mają być podjęte przez biskupów w związku z odnowieniem liturgii w Polsce, w naszym kraju po soborze. Może kilka takich konkretów. Na przykład drugie spotkanie liturgistów, które też się odbyło w Krościenku w 70 roku, poświęcone było nowym czytaniom mszalnym we wspólnotach parafialnych. Może potem kolejne takie inne ciekawe właśnie tematy, nad którymi się zatrzymywano. Następne dotyczyło uwag historycznych do nowego rytu chrztu dzieci, bo pojawiła się księga, więc trzeba było przygotować i liturgistów, i naszych wiernych potem poprzez nich do przyjęcia tej księgi. Rzeczy pamiętacie, niektórzy pewnie, jak to wyglądał chrzest kiedyś. Początek w zakrystii, potem krótkie wejście, bez wspólnoty. Niestety ciągle dziś jeszcze też takie chrzty się gdzieś tam odbywają, a przecież to nie tak powinno być. Powinno być pięknie, uroczyście w czasie mszy świętej z udziałem całego zgromadzenia liturgicznego. Zwróćcie Państwo uwagę, jaki paradoks jeszcze ciągle widzimy. My głośno dzwonimy dzwonami w naszych parafiach, jak ludzie umierają. A jak się rodzą nowi parafianie, przyjmowani do wspólnoty parafialnej przez chrzest święty, ani dzwon nie zadzwoni po cichu, gdzieś tam, bez użycia chrzcielnicy i tak dalej. Ile jeszcze jest do zrobienia? A tutaj pierwszy raz na tym tematem pochylono się właśnie w 71. W 72 z kolei skoncentrowano się na odnowionej liturgii pogrzebowej. Też jeszcze, myślę, szereg rzeczy w tym obszarze domaga się pewnego odnowienia. Potem taką kolejną kwestią to było dyrektorium o mszach z udziałem dzieci. Wyliczając tutaj te tematy, które podejmowano, muszę Państwu powiedzieć, że właśnie ksiądz Szenk był tym, który na swój sposób brał udział w narzuceniu tego tematu, czy w podjęciu tego tematu i za każdym razem głosił na tych spotkaniach referaty, przeważnie z obszaru historii danego problemu. On był bardziej takim historykiem liturgii, doskonale miał ten warsztat opanowany i to powodowało, że ci, co go słuchali, mieli naprawdę dobrą bazę historyczną w argumentowaniu potem w dyskusji z kimś, kto na przykład nie do końca był przekonany, że należy coś tu zmieniać w tym obszarze, czy to chrztu, czy pogrzebu, czy innej części. Kolejny na przykład taki problem był poświęcony roli nabożeństw w życiu wspólnoty parafialnej. I tam też ksiądz Szenk na przykład przedstawił tę kwestię. Widać więc, że tematyka tych spotkań była bardzo szeroka. A jak już powiedziałem, ją na ogół wyznaczały każde kolejne ukazujące się nowe księgi liturgiczne. Słyszeliśmy u księdza profesora Sobeczki, to w Polsce dzięki komunii i tym wszystkim utrudnieniom nie szło na hura, tylko stopniowo. I dlatego mieli szereg pracy na kolejne lata, to było rozłożone. Taka kolejna sprawa bardzo ciekawa była na 9. sympozjum. Wtedy ksiądz Szenk wygłosił jeden z referatów bardzo ciekawych, a mianowicie podjął problem relacji duszpasterstwa do obrzędowości świeckiej. Jest coś takiego, obrzędowość świecka. My pamiętamy, mieliśmy Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, które robiło wszystko, żeby dawać społeczeństwu naszemu coś, co ich wyciągnie z kościołów, a wprowadzi ich na taką świecką obrzędowość. Były próby zrobienia czegoś na wzór chrztów, były próby robienia czegoś na wzór sakramentu bierzmowania. Takie coś było i to był problem bardzo na czasie. On zresztą nie przestał istnieć. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj już w niektórych państwach się odchodzi od terminologii chrześcijańskiej. Już nie będzie mowy o świętach Bożego Narodzenia, tylko o czasie zimowego wyjeżdżania na narty, prawda, i tak dalej. To jest świecka obrzędowość, idzie, wchodzi. I tutaj tematy ciągle będą aktualne. Proszę Państwa, tu na koniec jeszcze sobie tutaj wypisałem, bo też nie chciałbym czasu przekroczyć, kilka rzeczy, które były działaniem księdza Szenka w obszarze swojej własnej diecezji, czyli opolskiej, bo był mocno z tą diecezją związany. On był członkiem diecezjalnej komisji liturgicznej, i tu w znaczącym stopniu przyczynił się do tego, że ten proces realizowano poprawnie, z widocznymi w naszej diecezji pozytywnymi skutkami aż po dzień dzisiejszy. To między innymi on włączył się w różne formy szkolenia duchowieństwa naszej diecezji. Był po prostu blisko nas. Na podstawie sprawozdań i referatów zamieszczonych w lokalnych wiadomościach urzędowych stosunkowo łatwo można prześledzić ogrom wysiłku, jaki włożył ksiądz Szenk w dzieło posoborowego dokształcania duchowieństwa naszej diecezji. Tutaj może też tylko kilka takich właśnie tematów, które podejmował. Msza święta w duszpasterstwie parafialnym, podział funkcji w zgromadzeniu liturgicznym, odnowa liturgii, myślnik, obserwacje negatywne i pozytywne. Był naprawdę człowiek, który nie bał się konfrontacji z rzeczywistością i z tymi, którzy ją widzieli nieco inaczej, na przykład niż on. To właśnie kolejne tematy się pojawiały związane z instrukcją Eucharisticum Mysterium, gdzie on szkolił właśnie księży i nie tylko w naszej diecezji, w Nysie, w Raciborzu, Zabrzu, Kędzierzynie, w Opolu oczywiście. Tam też między innymi był taki bardzo ciekawy referat, język narodowy w liturgii jako nowe zadanie duszpasterskie. Wiemy, że dzisiaj, prawda, łacina jest prawie nieobecna, ale ten problem zastąpienia łaciny czy postawienia obok łaciny języka narodowego trzeba było umieć dobrze naświetlić. Proszę Państwa, może tutaj już powoli będę też kończył, tutaj jest tego tekstu sporo. Ja tylko powiem tak, ten bogaty wachlarz zajęć dydaktycznych księdza Szenka związanych z sposobowym dokształcaniem liturgicznym duchowieństwa polskiego i opolskiego, widzimy, był bardzo szeroki. Wiążąc ściśle zaawansowanie liturgicznej reformy soborowej z faktycznym stanem liturgicznej formacji duchownych, podejmował ksiądz Szenk te zadania, co zawsze podkreślał, bardzo chętnie. I to jest właśnie coś, co jest niezmiernie ważne. Jeżeli chcemy odnieść na jakimś polu sukces, to trzeba tę pracę wykonywać z pełnym zaangażowaniem i chętnie. Oczywiście, że ze względu na brak szczegółowej dokumentacji trudno dziś otworzyć dokładnie cały ogrom wysiłku, jaki ksiądz profesor włożył w to dzieło. Można jednak powiedzieć z całą pewnością, że przez swoje liczne formy obecności naukowej niemal we wszystkich diecezjach polskich dał się poznać jako niezmordowany protagonista odnowy życia liturgicznego w naszej ojczyźnie. Jeszcze może na koniec jedno zdanie, które tutaj też sobie gdzieś wynotowałem. 30 lat temu, kiedy było 20-lecie Konstytucji o Świętej Liturgii, przyjechał do nas, do Opola, Burkhard Neuenhäuser, bo wtedy mieliśmy u nas sympozjum zatytułowane Konstytucja Liturgiczna Sacrosanctum Concilium po 20 latach, dzisiaj mamy po 50, a więc 30 lat temu. I wtedy on powiedział takie słowa. Sacrosanctum Concilium to wiekopomne dzieło, nie zostało jeszcze ukończone. Wciąż na nowo jesteśmy na początku wszechstronnej odnowy życia religijnego. I myślę, że każdy z nas, czy profesorowie, czy wy, nadzwyczajni szafarze, księża, w to dzieło mamy obowiązek się nadal włączać, tak aby rzeczywiście ta liturgia była centrum i szczytem życia religijnego naszych parafii. Dziękuję za uwagę.